Gościem Poranka Wnet jest pan Antoni Macierewicz. Były obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, to słowo były, te słowa zrobiły na mnie rzeczywiście wrażenie. No przede wszystkim, jeżeli już były, to 71-latek.
Urodziłem się w roku. To jest audycja na temat świętego Jana Pawła II. W każdą sobotę od godziny 11 do 12 wędrujemy śladami świętego Jana Pawła II. Zobaczymy, dokąd tymi śladami, dokąd po tej drodze dojdziemy. I program też polega na tym, że każdy gość mówi: urodziłem się w roku takim i takim, i daje świadectwo swoich spotkań ze świętym Janem Pawłem II. To jeżeli pan minister pozwoli, to na koniec naszej rozmowy o takie świadectwo pana ministra poproszę, ale zacznijmy od informacji, która pojawiła się w mediach dzisiaj. 10 kwietnia państwowa delegacja ma polecieć samolotem na Białoruś, a stamtąd samochodami dojedzie do Rosji. W Smoleńsku zostanie oddany hołd ofiarom katastrofy, a także zamordowanym przez NKWD polskim oficerom w Katyniu. Delegacja polskich polityków ma być prowadzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wizyta jest planowana na jeden dzień. Pan minister o tym wie? Pan minister to potwierdza?
To jest informacja, która przecież została upowszechniona już blisko miesiąc temu. To nic nowego.
To rzeczywiście informacje o tym, że może być taka wizyta, są już od paru tygodni. Natomiast ministrowie mówili o tym, że trwają rozmaite negocjacje, rozmaite ustalenia.
No i chyba one ciągle jeszcze trwają, zdaje się.
Czyli to nie jest pewne.
Nie, tego nie wiem. Przepraszam najmocniej. No nie chcę się wypowiadać w imieniu otoczenia pana premiera i pana premiera. Proszę spytać odpowiednich urzędników, oni wiedzą bardziej precyzyjnie, jak te szczegóły wyglądają.
To pewno prawda. Nie wiemy też, czy prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył. Rozumiem, że jak jest informacja, że prowadzona przez premiera Mateusza Morawieckiego, to oznacza, że prezydent Andrzej Duda inaczej będzie obchodzić rocznicę zarówno katastrofy smoleńskiej, jak i mordu polskich oficerów w Katyniu.
Panie redaktorze, te kwestie precyzyjnie mogą tylko przekazać odpowiedni urzędnicy, więc naprawdę ja tutaj nie jestem kompetentny, aby na takie pytanie odpowiadać. No obie te rocznice są tak dramatyczne i tak istotne dla nas wszystkich, że muszą być godnie obchodzone. To jest zupełnie jasne. Ja też wielokrotnie mówiłem, że uważam, że najważniejszym kierunkiem obchodzenia tych rocznic jest obchodzenie ich w prawdzie. To jest najistotniejsze, chociaż dobrze, jeżeli można też oddać hołd tym, którzy polegli, tym, którzy zostali zamordowani na miejscu tych straszliwych wydarzeń.
Myślałem po prostu, że otwarcie o tych sprawach mówi się w czasie spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości, że wszyscy wszystko wiedzą i wszyscy mniej więcej wiedzą, gdzie i jak powinniśmy obchodzić 10 kwietnia, czyli dwie bardzo ważne rocznice, jeśli chodzi o historię Polski.
No to dobrze, że pan tak myślał, no ale przecież zdaje sobie pan sprawę, że takie kwestie są przede wszystkim ustalane w wymiarze międzynarodowym i są objęte pewnego rodzaju dyskrecją z tym związaną.
Była
do czasu, kiedy wszystkie szczegóły nie zostaną dograne i tyle.
Była dyskusja na ten temat, czy oficjalnie delegacja powinna pojechać do Smoleńska. Stosunki polsko-rosyjskie są właściwie złe od momentu, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, czy do zamachu smoleńskiego. Jest...
Może lepiej używajmy sformułowania tragedii smoleńskiej, bo ona mówi o tym, co się zdarzyło, a nie rozstrzyga szczegółów.
Tragedia smoleńska to rzeczywiście jest lepsze słowo, ale te stosunki są napięte. Była grupa publicystów i polityków, którzy mówili, lepiej w tym dniu pojechać na Ukrainę i tam uczcić pamięć Polaków zamordowanych, a pan minister do jakiej grupy? Jak pan uważa, co powinniśmy zrobić tego 10 kwietnia?
Ja już to powiedziałem na początku tej dzisiejszej rozmowy, ale chyba już u pana jakiś czas temu o tym mówiłem. Najważniejsza w tej kwestii jest prawda, a miejsce uczczenia ważne, w żadnym wypadku bym tego nie negował, ale fundamentalnym problemem jest prawda, dlatego że zarówno w sprawie katyńskiej, no już jesteśmy w nieporównanie lepszej sytuacji niż byliśmy przez dziesiątki lat. No przypominam, że przecież Rosjanie ukrywali prawdę o Katyniu przez dziesiątki lat, kłamali, fałszowali materiał dowodowy, tworzyli fikcyjne komisje, nie powiem Żanodiny, bo to ten pan, który wtedy przewodniczył tej komisji, jakoś inaczej się nazywał, ale właśnie no, fałszywe komisje dysponowali także tutaj aparatem w Polsce, który powtarzał te kłamstwa. Także ten pewien model kłamstwa katyńskiego jest taki właściwy Rosjanom. I dlatego prawda o Katyniu, ciągle jeszcze przecież też mająca swoje ciemne strony, niejasne, niewyjaśnione do końca, no ale przede wszystkim prawda o Smoleńsku jest w taką rocznicę najważniejsza.
I na tą prawdę, na tą opowieść o tym, co...
To nie jest kwestia opowieści, przepraszam, bo słowo opowieść z całym szacunkiem dla wszystkich twórców, no ma taki element związany z twórczością, wyobraźnią, z tym wszystkim, co nie musi koniecznie oznaczać odzwierciedlenie faktografii, a tutaj ważne są fakty.
I na te fakty opinia publiczna oczekuje na raport, który stworzy komisja, na czele której pan minister stoi.
Nie tyle stworzy, ile zostanie on napisany. Tak, tak, ten raport napisany będzie. Oczywiście kwestia szczegółów, kwestia przekazania opinii publicznej, one będą regulowane zgodnie z wszystkimi przepisami prawa, ale tak, raport będzie oczywiście.
Kiedy?
No myślę, że właśnie w okolicach tej daty, o której pan mówił.
Rozumiem, że już jest prawie napisane, że te fakty są
fakty
już...
Fakty są ustalone.
Fakty są ustalone. To w takim razie w tej procedurze pokazania tego raportu opinii publicznej brakuje decyzji politycznej, czy czego brakuje?
Nie, niczego nie brakuje. Jesteśmy po prostu dużo wcześniej, więc rozmowa na ten temat teraz wydaje mi się być takim medialnym, co rozumiem z pana strony, kierunkiem działania, ale z mojej strony on nie jest właściwy, więc poczekajmy do tego momentu, kiedy nadejdzie rocznica.
Na ten moment, a czy są jeszcze jakieś, czy dużo, bo jeżeli są znaki zapytania, to oczywiście wiemy, ale czy dużo jest tych znaków zapytania, czy dużo jest niepewności?
Nie, co do przyczyn nie ma niepewności. No to oczywiście jest kwestia ustalenia, ale to już raczej jest prokuratury zadanie, skali odpowiedzialności poszczególnych osób, kwalifikacji prawnej. No jedno jest w tej sprawie jasne, bo ta kwestia została ustalona już przez zespół parlamentarny, czyli odpowiedzialności za fałszywe sprowadzanie polskiego samolotu, jeżeli mówimy oczywiście o sprawie smoleńskiej. Naszych pilotów, oni byli fałszywie sprowadzani przez cały zespół nawigatorów zarówno w Smoleńsku, który był kierowany przez pana generała Benediktowa w centrum Logika w Moskwie i stamtąd te fałszywe informacje były przekazywane, co doprowadziło, było jednym z bardzo istotnych elementów tej tragedii. Tych kwestii nie można rozpatrywać rozbieżnie, one muszą być łącznie rozpatrywane. No i mam nadzieję, że prokuratura wystąpi z aktem oskarżenia wobec winnych w tej sprawie, dlatego że ich wina jest, materiał dowodowy jest bardzo, bardzo bogaty i chodzi nie tylko pana Plusnina, czy Ryżenkę, prawda, czyli tam takich, no, osoby z piątego rzędu, jeśli tak można powiedzieć, no tylko generalicję, tylko pana Benediktowa, czyli ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych przed rządem Federacji Rosyjskiej.
No i oni powinni być postawieni w stan oskarżenia przez polską prokuraturę?
To tak, to jest oczywiste. Przecież, powtarzam jeszcze raz, materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo, bardzo obfity. Ich nagrania, ich słowa, ich decyzje nie ulegają wątpliwości.
No to w takim razie pytanie, czy racjonalne jest wybieranie się w tym kontekście do Smoleńska, czyli na teren Federacji Rosyjskiej?
No, bardzo proszę zadać to pytanie panu premierowi. Ja naprawdę nie będę tego komentował, bo nie do mnie to należy.
Ale może pan poseł i pan minister takie zdarzenia komentować, bo na pewno opinia publiczna, na pewno słuchacze Radia Wnet są ciekawi, jakie ma pan po prostu zdanie na ten temat.
A proszę pana, ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że takie kwestie, a zwłaszcza komentarze, ponieważ też kiedyś ten zawód pełniłem, należą do publicystów, do redaktorów, do mediów. Ponieważ byłem też przez dziesięciolecia dziennikarzem, więc mam tego pełną świadomość. To jest zadanie właśnie tej grupy społecznej. Państwo jesteście umiejscowieni właśnie w tym takim punkcie, że wasze komentarze są bardzo ważne i bardzo interesujące.
To do takiej postawy politycznej jesteśmy przyzwyczajeni, ale też przyzwyczaiłem się do tego, że politycy komentują, nie zostawiają świata dziennikarzom. Dziennikarze ustalają fakty i zadają pytania ludziom, którzy wiedzą od nich więcej. I to jest zadanie, wydobywanie informacji z polityka. To jest zadanie dziennikarza.
Nie mam co do tego wątpliwości i gratuluję panu zacięcia w tej materii, ale ja trochę inaczej rozumiem politykę. Zadaniem polityka jest kształtowanie faktów dla dobra narodu. To jest zadanie polityka, a komentarze to właśnie to, pozostawiam dziennikarzom.
To jest prawda, ale wtedy by w eterze była prawie cisza, dlatego że...
Och, przy tej ilości dziennikarzy, to znakomitych w Polsce, na pewno by nie było ciszy.
Czyli faktem, przewidywanym faktem jest, czyli faktem nie jest, ale faktem będzie opublikowanie raportu. Przyczyną bezpośrednią przyczyną tragedii smoleńskiej był wybuch na pokładzie samolotu, tak, panie ministrze?
Tak, opublikowaliśmy to już w raporcie technicznym z 2018 roku. To jest jedna z ciekawszych kwestii, jeżeli patrzeć na cały ten problem z punktu widzenia skuteczności kłamstwa smoleńskiego i takiej dezinformacji, jaka jest upowszechniana w Polsce. Ta sprawa jest znana już od ponad 2 lat. Raport techniczny przedstawia materiał dowodowy, bardzo precyzyjnie formułujący bezpośrednio nią przyczynę tragedii. Tam są 2 kwestie. Jedna to jest właśnie fałszywe sprowadzanie samolotu przez nawigatorów i centralę moskiewską, a drugim bezpośrednim powodem to jest właśnie eksplozja i zniszczenie samolotu przez eksplozję.
To w takim razie w tym...
Ale oczywiście całość materiału jest nieporównanie szersza i bardziej precyzyjna.
W tym raporcie, na który oczekujemy, który będzie...
W materiale, który będzie przekazany prokuraturze jako materiał dowodowy, tak.
Pan minister, czy już pan minister wie, gdzie pan będzie 10 kwietnia?
No, na pewno będę na cmentarzu i na pewno będę w kościele, tak jak każdego 10 miesiąca, tak samo 10 kwietnia.
Jeżeli premier rzeczywiście pojedzie do Katynia, pan minister pojechałby w takiej delegacji, czy nie?
Panie redaktorze, co do planów przyszłościowych będziemy rozmawiali wtedy, kiedy one się sprecyzują. Za to, jak już powiedziałem, będę na pewno w kościele i będę na pewno na cmentarzu.
W pewnym sensie boję się zadawać panu ministrowi pytanie, bo będzie też dotyczyć decyzji prezydenta. Dzisiaj podejmuje prezydent decyzję na temat abonamentu dla telewizji, dla mediów publicznych. Pan minister spodziewa się jakiej decyzji?
No takiej, która pozwoli dalej rozwijać się telewizji publicznej. To jest zupełnie oczywiste. Ona spełnia niesłychanie ważną misję w ogóle. To często osoby, które są jakby zakorzenione w takich wielkich centrach miejskich, w elitach intelektualno-politycznych, nie zdają sobie sprawy, jak intensywny i entuzjastyczny jest odbiór telewizji publicznej na wsi, w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach. Ludzie w dużym stopniu odetchnęli, widzą, że ktoś wreszcie podejmuje sprawy najważniejsze. One często są przekazywane prosto, bezpośrednio, ale są wreszcie podejmowane i także odkłamywane są różne fakty i zjawiska, które były przez dziesięciolecia przekazywane w fałszywy sposób. Telewizja publiczna ma bardzo istotną rolę dzisiaj w Polsce, no a w czasie kampanii wyborczej tym bardziej.
To znowu będzie odpowiedź, że nie, że pan minister... Skąd wahanie prezydenta?
No rzeczywiście, bardzo proszę się zwrócić do pana prezydenta i jego otoczenia w tej sprawie. Pan prezydent jest człowiekiem bardzo otwartym, bardzo bezpośrednim. Nigdy nie, tak powiem, nie ukrywa się ze swoimi poglądami i decyzjami. Mało kto ma tak dobry kontakt przecież i z mediami, i z opinią publiczną, więc nie wątpię, że odpowie na to pytanie.
Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Tytuł: Pałac kontra Nowogrodzka. Jeśli nic nowego się nie wydarzy, prezydent Duda zawetuje w piątek ustawę o rekompensatach dla TVP. Czy o napięciu między Pałacem a ulicą Nowogrodzką pan minister słyszał, potwierdza, zaprzecza takiej informacji?
Nie, tak, o różnicach zdań w różnych sprawach słyszałem wielokrotnie, to naturalne.
Ale czy teraz coś nadzwyczajnego się zdarzyło?
No, Rzeczpospolita twierdzi, że tak, ale ilość wydarzeń, w których Rzeczpospolita miała błędne informacje, jest tak duża, że nie chciałbym tego nawet wymieniać, bo bym zajął panu naprawdę cały program.
Może byłoby to z pożytkiem dla słuchaczy i dla stanu naszej wiedzy.
Ale to z tego, co pisze Rzeczpospolita, i to chyba jest zgodne z prawdą, ta decyzja zostanie podjęta dzisiaj, więc dzieli nas od tego momentu kilka czy kilkanaście godzin. To nie jest problem.
To zajmijmy się tymi problemami. To są też problemy rzeczywiste, ale tym, co pan minister uważa, co dzieje się jaka historia się rozgrywa na granicy grecko-tureckiej i w Syrii.
Dramatyczna. Dramatyczna, i to jest dramat, który ma bardzo wiele aspektów i najbardziej on jest obciążający przede wszystkim ludność syryjską, która jest poddana od kilku lat straszliwemu wyniszczeniu, po prostu mordom, które niszczą zarówno przede wszystkim życie ludzkie, ale także dorobek wieluset czy wielu tysięcy lat tamtych społeczeństw. To rzeczywiście jest przerażające. Coś na kształt tego dramatu, który się odbywał na Bałkanach w latach 90., a który był, tak powiem, zupełnie eliminowany z naszej świadomości. To samo teraz mamy do czynienia z sytuacją na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii. Ale dodatkowym elementem jest presja, jaką Turcja wywiera na Grecję, ale także na całą Unię Europejską i inne państwa od czasu do czasu, otwierając bądź zamykając swoją, tak powiem, przepustnicę pozwalającą, granicę pozwalającą tej ludności zalewać państwa Europy Środkowej i i Europy Zachodniej. No, jeśli chodzi o Europę Środkową, to wiadomo, że my jesteśmy gotowi pomagać tam na miejscu i pomagamy. Przypominam tutaj zainicjowaną jeszcze za rządów pani premier Szydło akcji pomocy realizowanej przez panią minister Beatę Kempę. To jest kontynuowane i rzeczywiście Polska jest jednym z tych krajów, który najbardziej jest zaangażowany w pomoc ludziom wyniszczonych przez wojnę, terenów wyniszczonych przez tą straszliwą wojnę. Ma to też aspekt oczywiście rywalizacji politycznej, dlatego że rysujący się od czasu do czasu sojusz turecko-rosyjski jest z kolei rozrywany właśnie rywalizacją związaną z wpływem, dążeniem do wpływów na terenach syryjskich i tam dochodzi od czasu do czasu do konfliktów zbrojnych między wojskami tureckimi i rosyjskimi. Mamy do czynienia z przeniesieniem tej sytuacji, która na przełomie XIX i XX wieku zwana była kotłem bałkańskim, na Bliski Wschód. Teraz mamy do czynienia właśnie z takimi analogicznymi wydarzeniami, jak na przełomie XIX i XX wieku na Bałkanach, teraz na Bliskim Wschodzie.
Element też presji rosyjskiej na zdarzenia, próba destabilizacji Europy, no bo tak to można nazwać.
No, znaczy więcej nawet niż próba, no zaangażowanie Rosji, pana Władimira Putina na właśnie w Syrii, na Bliskim Wschodzie jest bardzo daleko idące i utrudniające, niesłychanie utrudniające, albo wręcz uniemożliwiające przywrócenie tam pokoju.
Wczoraj w poranku wnet wystąpił generał Różański, który odszedł ze służby zasadniczej wtedy, kiedy pan...
Proszę przyjąć moje gratulacje.
Z kim mieliśmy do czynienia?
No to już pan wie lepiej, jeżeli pan zaprosił i pan przeprowadzał rozmowę, to pana wiedza na ten temat jest nieporównanie większa niż moja. Zapewne przeprowadziliście głęboką rozmowę na temat systemu A2AD. Nie mam wątpliwości.
Nie przeprowadziliśmy głębokiej rozmowy. To był... Dlaczego?
To jest system antydostępowy, którego pan, jeden z najważniejszych systemów rozstrzygających o bezpieczeństwie Polski i Europy, rozwijanych przez Rosjan i będących taką blokadą uniemożliwiającą dotarcie do bezpośrednich terenów kwestii militarnych. Podstawowe pojęcie, fundamentalne, rozstrzygające o bezpieczeństwie Polski, no, którego okazało się, że pan Różański nie zna.
Tego systemu?
W ogóle tego pojęcia. To było pokazane chyba 2 lata temu podczas jego spotkania z młodzieżą Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zaangażował się w kampanię wyborczą jednego Szymona Hołowni, jednego z kandydatów.
Przedtem się zaangażował przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Polsce i baz amerykańskich, bardzo zdecydowanie mówiąc, że one są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. To jest dopiero mistrzostwo w odwracaniu kota ogonem. Coś, co gwarantuje bezpieczeństwo Polski, jest przedstawiane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Ja to pamiętam z okresu PRL-u, taką właśnie retorykę.
Wczoraj podczas tej krótkiej rozmowy oczywiście tego nie potwierdzał. Mówił, że to jest ważne dla Polski.
Ach, to świetnie, zmienił zdanie. To bardzo się cieszę, ale generał, który w takiej tak fundamentalnej dla polskiego bezpieczeństwa kwestii zmienia ciągle zdanie, no to jest kwestia dyskusyjna.
To na zakończenie rozmowy to świadectwo, panie ministrze. Urodziłem się...
Ja w 1948, 3 sierpnia 1948 roku w Warszawie na ulicy Wawelskiej. Tam jest teraz dzisiaj... Zresztą wtedy też był budynek chemii, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj z mieszkania, w którym się urodziłem, jest sala wykładowa, w której studenci się uczą. Bardzo się z tego cieszę.
Myślę, że pan minister Antoni Macierewicz mógłby wiele takich świadectw dać na temat świętego Jana Pawła II. Czy miał pan wiele okazji do tego, żeby osobiście się spotkać z Janem Pawłem II?
Nie wiem, czy wiele, ale każda z nich była niesłychanie intensywna i każde z tych spotkań, z tych rozmów pamiętam po raz pierwszy. Dłużej się spotkałem z Janem Pawłem II, wówczas jeszcze księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą w 1975 roku. Ale takie najbardziej w pamięci mojej pozostające spotkanie to była późna jesień 1976 roku, gdy po powstaniu Komitetu Obrony Robotników spotkaliśmy się i dyskutowaliśmy o powstaniu Uniwersytetu Latającego. To było rzeczywiście wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie. Determinacja księdza kardynała wówczas i świadomość, jak ważne jest przywrócenie pamięci o naszej historii, jak ważne jest, żeby te fakty, które są przez komunistów ukrywane i zakłamywane, jednak kształtowały polską młodzież i żeby zorganizować system, który to pozwoli zrealizować, były czymś po prostu wspaniałym. Aż dech zapierało, jak ksiądz kardynał był gotów, otwarty na takie współdziałanie, żeby taki Uniwersytet Latający także w ramach kościołów zorganizować. No i to się udało. Wielka rzecz, wielka.
To było spotkanie przy ulicy Franciszkańskiej
3? Nie. To było spotkanie w Warszawie. Nie jestem upoważniony przez gospodarza tego spotkania do tego, żeby to relacjonować. Było na tym spotkaniu chyba 4 osoby.
I wtedy podczas tego spotkania nie przyszło uczestnikom tego spotkania do głowy, że któregoś dnia kardynał z Krakowa zostanie następcą świętego Piotra? Czy przyszło?
Nie o tym rozmawialiśmy, nie to było kwestią naszego wówczas, tak powiem, zainteresowania i przedmiotem rozmowy. Ale wielkość kardynała Wojtyły była oczywista. Także z tego punktu widzenia patrząc, mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w rozmowie z człowiekiem, który współdecyduje o losach katolicyzmu i Polski i świata.
Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy mieli okazję wrócić.
Chętnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan minister Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
Jest godzina 8:49. To jakiś krótki utwór muzyczny, a może raz, dwa, trzy.